nie.
Zgadzamy się. Chodź. Jesteśmy zaprzyjaźnieni przez wiele lat,
tak,
traktujemy się właściwie bardzo blisko. Choć to chyba pierwszy raz nas
usługuje. Ja, usługuję tak, a drugi raz jestem w ogóle w życiu tutaj. Pierwszy raz to było przy okazji wizyty brata Davida Friedmana, błogosławionej pamięci. Witam bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego, który powiedział: mój pokój, szalom, daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie wielki przywilej, że mogę też uczestniczyć przede wszystkim w tej społeczności, w tym zgromadzeniu. Tak myślę, że po tych wszystkich ostatnich perturbacjach to słowo zgromadzanie, bycie razem, znowu odkrywa przed nami swoje nowe, głębokie wymiary. I skorzystajmy z tego, bo może Pan chce tego właśnie nas nauczyć, żeby pewnych rzeczy w życiu nie traktować jako oczywiste. Dzisiaj widzę tutaj samych bogatych ludzi. Być może niewielu zdawało sobie przed 24 lutym sprawy z bogactw, jakie mają. Ale jeśli w nocy nie wyły syreny, jeśli mogłem obudzić się we własnym łóżku, ba, jeśli mam ten luksus, że mogę z żoną rano kawę wypić w spokoju, to jest to coś, za co mogę być głęboko wdzięczny naszemu Panu. Dzisiaj też modlimy się o tych wśród nas, którzy są, którzy opuścili swoje domy. Chcę powiedzieć, że Pan nasz wzbudza w nas głębokie współczucie dla tej sytuacji waszej i pragniemy, żeby nasz dom był waszym domem. Chcemy, aby w tym właśnie wykorzystać szansę, by mogła realizować się ta jedność ciała Chrystusa, jedność ciała Mesjasza. Może On właśnie też tego od nas oczekuje w takiej sytuacji. A my jako Kościół stańmy wspólnie w takiej potężnej, mocnej wierze i modlitwie o to, żeby ten kraj pozostał gościnny przez najbliższe dni, tygodnie i miesiące, ile będzie trzeba. Żeby jakiś zły duch wrogości nie został zasiany. Żeby szatan, który jest oskarżycielem podstępnym, nie zdołał nas podejść. Na pewno modlitwa o pokój, tak jak słyszeliśmy z ust tych dzieci, a Pan szczególnie słucha tych małych. W tym jest też jakaś wielka nadzieja. Jest na naszych sercach. I nagle również my odkrywamy pokój jako wartość samą w sobie. To jest bardzo ciekawe, że ludzkość dopiero w XX wieku określiła coś takiego jak zbrodnia przeciw pokojowi. Bo do tego czasu uznawano, że jak jest wojna, no to nie ma po prostu pokoju. Jak kończy się wojna, no to jest pokój. Po tych strasznych kataklizmach XX wieku odkryto, że pokój to coś więcej niż tylko brak wojny. Że pokój jest wartością, którą warto chronić za wszelką cenę, ponieważ pokój nadaje sens wszystkim naszym działaniom. Życie wielu naszych ukraińskich sióstr i braci dotychczasowe zostało tak ucięte jak nożem. Musieli zadać sobie pytanie, jaki sens miało to, co dotąd robiliśmy, co budowaliśmy, tak? Nasze rodziny, które rosły, nasze dzieci. I to jest to, co niejednokrotnie w historii ludzkości trapiło i doświadczało człowieka. Więc tu mi się też przypomina Księga Estery, nie będę czytał, ostatni werset, popatrzcie, ostatnie trzy wersety o tym, co się stało z Mordochajem, jakie jest piękne zamknięcie tej historii purimowej. Była krawędź zagłady dla Bożego narodu, nagle Bóg w cudowny sposób wyrwał ich z nad przepaści zagłady. Dzień smutku, płaczu zamienił w dzień radości. On to może zrobić. Zgotował im wybawienie, o którym oni nie wiedzieli. I na końcu czytamy o Mordochaju, który został drugim po Achaszweroszu. Czyli znowu takie Boże odwrócenie, tak? Bo to Haman był dotąd tym drugim po Achaszweroszu. On niszczył, dzielił, nasyłał jednych na drugich, chciał zaszczuć Żydów i zniszczyć rękami innych nacji w Imperium Perskim. I oto teraz mamy Mordochaja i co jest o nim powiedziane? Że był bardzo ceniony wśród rodaków, ale też był rzecznikiem pokoju dla całego swojego pokolenia, nie tylko Żydów. Przez niego Bóg uwielbił swoje imię, dając i budując pokój w całym potężnym imperium od Indii po Etiopię. Więc Bóg też czasem miesza się do polityki i potrafi budować pokój, tylko musi być to zupełnie jego sposobem, poprzez jego ludzi. Pytanie jest takie, na ile jesteśmy gotowi być jego ludźmi. Błogosławieni pokój czyniący, powiedział nasz Pan, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Ale spotykamy się w czasie zewnętrznych niepokojów, choć dla niektórych jest to dziwne, że dopiero teraz taki niepokój na świecie narasta. Jak to się stało, że 77 lat ta część Europy i duża część świata mimo wszystko nie zaznała takich otwartych konfliktów, bo normą jest i było w historii, że bez przerwy narody się atakują, zabijają, rabują i tak dalej. Zadajemy sobie pytanie, czy ta wojna do nas dotrze. Niedawno mieliśmy inne zmartwienia, tak, kiedy te restrykcje się skończą i wydawało się, że wyjście z sytuacji polega na tym, że wreszcie gdzieś ktoś, prawda, coś zamknie i wróci normalność. I co się stało? Nie wyszliśmy jeszcze z tego zakrętu, nie ochłonęliśmy i jesteśmy nagle w kolejnym wirażu. I mam pytanie. Jeżeli ten konflikt faktycznie z łaski Bożej się zakończy, to czy wtedy będzie pokój i bezpieczeństwo? Trwały pokój i trwałe bezpieczeństwo? Czy będzie spokojnie, czy będzie wreszcie tak dobrze, jakbyśmy chcieli, żeby było dobrze? A jeżeli nie, to pytanie jest, co tak naprawdę jest prawdziwym pokojem? Ja chciałbym zwrócić naszą uwagę na inny konflikt, który dzieje się w tle tych wszystkich zewnętrznych, widzialnych konfliktów, żebyśmy byli tego świadomi. Kiedy zadajemy sobie pytanie niepokojące, czy ta wojna się rozleje, czy do nas dotrze, musimy najpierw sobie o wiele ważniejsze pytanie postawić. Czy jesteś świadomy, że już jesteś w wojnie? Czy wiesz, że jesteś na wojnie, zwłaszcza będąc dzieckiem Pana? Bo może też i to On chce nam przypomnieć. Biblia jakoś tak różnymi takimi sugestywnymi obrazami nagle gdzieś tu i tam pokazuje nam, że świat widzialny jakoś przeplata się z tym niewidzialnym. Nie wyjaśnia nam tego dokładnie, może to nie jest wszystko dla naszych oczu, natomiast to, co jest, to powinniśmy przyjąć i uświadomić sobie, że są głębsze kulisy każdej wojny, każdego zewnętrznego konfliktu, każdej wrogości, także wrogości nie tylko między narodami, ale w domach, w rodzinach, w pracy, w szkole. I jest też pytanie właśnie, jakie są tu linie podziału między kim a kim ten konflikt przebiega. nasz Pan powiedział, abyśmy swoim uczniom właściwie i tym, którzy Go słuchali, w czasach wcale w sumie nie lepszych, pod okupacją rzymską, gdzie rzymski okupant mógł zrobić sobie co chciał, tak, z poddanym. Legiony rzymskie zdeptały ogromne połacie kuli ziemskiej, niszczyły wszystko, co napotkały na drodze i nie tolerowały żadnego sprzeciwu. Ustanawiały siłą również kult cesarza. To nie były wcale łatwe czasy. I nasz Pan powiedział tym swoim słuchaczom: bójcie się bardziej tego, który może zatracić duszę, niż tych, którzy mogą tylko zabić wasze ciało. I dzisiaj również musimy sobie uświadomić na nowo, że jest wojna, która tylko zabija ciało, ale jest też wojna, która może zniszczyć na wieki duszę. I bardzo ważne jest przede wszystkim, żeby być zwycięzcą w tym drugim konflikcie, o wieczność twojej duszy. I tu jest pytanie, po której stronie jestem. Więc, żeby nie być takim gołosłownym, chciałbym tak bardzo szybko popatrzeć na pewne miejsca w Biblii, które pokazują nam tą złożoność wszystkich konfliktów. One są szczególnie ograniczone do Izraela, bo to jest taki przez Boga wybrany szczególny naród i ziemia, w którym to, co właśnie niewidzialne i widzialne, bardzo mocno się ze sobą splata, gdzie to, co duchowe i to, co fizyczne, zwłaszcza w Jerozolimie, jak ktoś był, to wie, chodzisz tymi uliczkami, pozornie takie fajne, no miłe, trochę chaotycznie ta zabudowa, tak, ten kamień jerozolimski, w tym słońcu rano tak, wieczorem tak. Podchodzisz nagle gdzieś czy do jakiejś ściany, do jakiegoś muru, czy do jakiegoś miejsca, które jest w Biblii opisane, i nagle ogromna duchowość taka spada na ciebie, tak? Tak jest, staniesz w dolinie Kidron na przykład, czy wejdziesz na Górę Oliwną, jak sobie coś uświadomisz. Chwyta cię coś za serce, tak? Widzisz, że coś chce się w tobie odezwać, a może ktoś chce do twojego serca dotrzeć. To jest właśnie szczególnie w Jerozolimie. Ale Izrael, jak czytamy całą tą historię, ich zmagań, które były takie właśnie fizyczno-duchowe, niejednokrotnie nas to słowo, te opisy zaskakują tą konfrontacją właśnie z tym światem zakulisowym. Nie chcę wymieniać wszystkich przykładów, bo byśmy bardzo długo tutaj siedzieli. Kilka po prostu takich wybranych. Weźmy moment, kiedy Izrael ma wkraczać do ziemi obiecanej, kiedy rozpocznie się bitwa o taką strategiczną bramę, wrota do ziemi obiecanej, czyli miasto Jerycho, otoczone 7-metrowymi murami albo jeszcze bardziej podwójnym, potrójnym systemem, praktycznie nie do zdobycia, i bezbożni ludzie za tymi murami, kpiący z nich, śmiejący się. Nieco wcześniej Jozue, który myśli, jak to strategicznie rozegrać, nagle zostaje skonfrontowany z jakimś człowiekiem, tak? Okazuje się, że to kto? Jakiś zwykły generał? Hetman wojsk Pana. My wiemy, że to nasz Pan sam objawił mu się. Dlaczego? Żeby Jozuemu uświadomić, kiedy będziesz widział te mury, to zapamiętaj też, przede wszystkim trzeba zniszczyć mury niewidzialne. I wiemy oczywiście, jak ta wojna wyglądała, że nie doszło do szczęku oręża, był tylko dźwięk tego Bożego instrumentu, szofaru. A Bóg zrobił swoje i walczył za swój naród. Mamy sytuację Elizeusza. Tak przeskakuje kilka wieków później, już mamy czasy królestwa. Jest królestwo Izraela w czasie monarchii podzielonej, tak, tam na północy, Samaria, te okolice. No jest taka sytuacja, że Elizeusz zaczyna być bardzo kłopotliwym człowiekiem dla króla Aramu, sąsiadującego państwa, które próbuje atakować Izrael. Aram to byłby dzisiejszy, powiedzmy, regiony na styku Jordanii i Syrii, powiedzmy. Czyli no, wszystko zostaje, że tak powiem, w regionie. Damaszek, prawda, te strony. Może troszeczkę dalej. I oni wzięli sobie w pewnym momencie Izrael na celownik. Postanowili wysyłać tam łupieszcze wyprawy, nękać ich. Ale w pewnym momencie, co zaczęli podejmować jakiś plan strategiczny, to pojawia się w głównej kwaterze w pałacu króla izraelskiego prorok Eliasz i mówi: oni zrobią to i to. Wywiad donosi, że tu i tu będzie próba ataku. Że podstęp będzie tam i tam. I to się ciągle powtarza. Jak jemu doniesiono królowi aramejskiemu, kto za tym stoi, i postanowiono zapolować na tego superagenta, który miał no, pewne informacje. Najpewniejsze, jakie można sobie wyobrazić. I otoczono go i pewnego razu budzi się w swojej miejscowości w Dotan i naraz widzi pełno wojska wokół, tak? Urządzono zasadzkę. Jego sługa jest cały przerażony, aż dygocze i mówi: to już po nas. Nic tam już nie pomoże. I w drugiej księdze królewskiej właśnie czytamy te znamienne słowa, które z całym zupełnym spokojem prorok Elizeusz, mocno stojący w wierze w Panu, czytamy werset 16, powiada: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. On się dalej modlił, Elizeusz, o tego swojego sługę, mówi: no to biedny człowiek drży ze strachu, bo nie widzi tej całej rzeczywistości. Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Mówiąc krótko, to co dzieje się na ziemi, w widzialnym świecie, ma jakiś odpowiednik w świecie niewidzialnym. Nie wiemy jaki, ale ma. I dalej czytamy, że według tej linii też poszedł dalszy konflikt. Bóg w nadnaturalny sposób dotknął ślepotą całe to wojsko i oni weszli do samej stolicy Izraela. Zupełnie jak bezbronne dzieci. I nagle stanęli otoczeni przez wojska izraelskie i nic, tylko się poddać. A więc Pan prowadzi w tej duchowej walce, walczy za nas i do Niego należy zwycięstwo. Mamy też proroka Daniela, tak? Jeżeli czytamy całą tą księgę, teraz ona zyskuje bardzo na czasie, to zauważamy, że Bóg naznaczył go specjalnie, wybrał do tego celu i przesunął go bardziej na krawędź tego świata widzialnego, na styku z tym niewidzialnym. Nie było to proste dla niego. Czytamy, że on co chwila mdleje, że on ma jakieś bezsenne noce, za chwilę w głębokim śnie jest pogrążony, tak bardzo głęboko jest obciążony tą całą sytuacją, ale jednocześnie to on pierwszy ukorzył się przed Bogiem i chciał poznać Jego wolę, ponieważ dobro ludu Bożego było mu głęboko na sercu. Nie chciał być obojętny, więc chciał zapytać: Panie, co będzie dalej, tak? To dotyczyło też spraw Izraela, a także losu świata. I bardzo takie jedno znane, znamienne stwierdzenie znajdujemy w 10 rozdziale Księgi Daniela, gdzie w odpowiedzi na jego pokorę, w odpowiedzi na jego modlitwy przybywa do niego anioł, to jest 12 werset, i mówi tak: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Lecz książę anielski Królestwa Perskiego, i znowu Biblia tak sobie nam mówi bez uprzedzenia, co tutaj będzie, sprzeciwiał mi się przez 21 dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego uznawany za patrona Izraela, tak, tego archanioła, który czuwa szczególnie nad narodem wybranym. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem do ciebie, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w czasach ostatecznych. Więc nie jest to taka wiedza tajemna po to, żebym ja świecił tutaj, był celebrytą, czego ja to nie wiem, tak? Tylko chodzi konkretnie tutaj, co się stanie z ludem wybranym, z Bożym narodem. Jaki będzie jego los w tym tyglu narodów. Bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Mnie to zastanowiło, że jakiś człowiek modli się o poznanie pewnej sprawy dotyczącej narodu, zrozumienie, tak? Co się wydarzy, po to, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy w tym Bożym planie, po to, żeby wiedzieć, jaka jest przyszłość jego planu zbawienia związana z tym narodem wybranym. I doszło do tak gigantycznej duchowej bitwy. Prawda, że sam szefujący Imperium Perskiemu w tym niewidzialnym świecie, ich patron Archanioł, chciał przeszkodzić w tym, żeby to objawienie dotarło do serca Bożego proroka. Jakże ważne jest słuchanie głosu Bożego, jakże ważne jest szukanie i rozpoznawanie Jego woli. Ale zaczyna się przede wszystkim od posłuszeństwa. Zaczyna się od tego, co Daniel, ukorzenia się i takiej szczerej chęci bycia jego narzędziem. Dla Daniela nie było świata poza tym. Jego głównym celem stało się wzięcie odpowiedzialności za naród wybrany w tym trudnym czasie próby. Jeszcze inny znamienny obraz. Przenosimy się w czasy Ewangelii. Wiemy, że nasz Pan też pełnił posługę, w której leczył, uzdrawiał ciała i dusze. W tym celu czasem musiał wypędzać złe moce, które w skrajny sposób opanowały ludzi. I była taka sytuacja, że jeden z tych demonów się przedstawił. Myślę, że nie powiedział cichym głosem, ale takim potężnym, że serca ludzi wokoło zadrżały. Moje imię jest Legion. Co może znaczyć różne rzeczy. Jedni sądzą, że chodziło o to, że było ich tam więcej. Ale też, wiecie, Legion to była ta główna, potężna siła Imperium Rzymskiego, podstawowy regiment ich wojsk, który był wysyłany, ażeby niszczyć narody, deptać, rozbijać. I oto mamy cieśle z Nazaretu, syna Dawidowego, który jest tym prawdziwym, prawomocnym królem nad Izraelem, który pokazuje, że Boży autorytet jest w jego ręku. Że Boże Królestwo się przybliża, że kruszy się panowanie tego, co reprezentuje Imperium Rzymskie. I w którymś momencie przychodzi ta odpowiedź, tak? Legion. Myślę, że słuchacze zrozumieli, co to znaczy. I co się stało? Oczywiście nie było żadnych dyskusji. Nasz Pan znowu zademonstrował swoją moc. Tak samo w ogrodzie Getsemane powiedział, ja bym mógł przywołać, i to jest taka znowu tutaj odwrócenie, mógłbym przywołać 12 legionów aniołów dla mojej ochrony. Tylko, że to nie jest Boży plan. On w całkowitym posłuszeństwie postanowił przyjąć ten kielich za ciebie i za mnie. Ale jest to charakterystyczne. 12 legionów jak 12 pokoleń. Tak jakby było tu wojsko w dole i wojsko w górze. Może nad nami też jest jakieś Boże wojsko. Może to jest też sens naszych zgromadzeń, że kiedy my się gromadzimy, Tam się gromadzą też Boże zastępy i rośnie siła Bożego Królestwa. A kiedy jesteśmy izolowani, rozprasza się też ta siła. Także myślę, że jesteśmy przekonani, że ten nasz świat to jest coś więcej, tak, niż tylko to, co widzimy, słyszymy, dotykamy, że to jest naiwne spojrzenie. Zresztą list do Efezjan odsłania też kulisy i zwraca uwagę wierzącym, z czym walczymy, że nie tylko z krwią i z ciałem. W tym kontekście podane są też środki tej walki dla nas, tak? To jest Efezjan 6 rozdział, 12 werset. Także jest to, wchodzimy w serce konfliktu, który trwa od kilku tysięcy lat. Od niego zaczyna się każdy inny. I wielu obawia się o to, że nastanie konflikt taki, trzecia wojna światowa, tak? Ja bym powiedział, o wiele gorszy i ważniejszy w tym wszystkim jest nie konflikt światowy, tylko międzyświatowy. I nawet wtedy, kiedy jest pozornie cicho i spokojnie, to ten konflikt międzyświatowy ciągle trwa. Więc bądźmy czujni, przede wszystkim w naszych sercach. Nie wiem, czy tobie powiedziano, kiedy przyjmowałeś Ewangelię do swojego serca, kiedy nawróciłeś się, że to nie będzie taki spacerek, ponieważ w tym momencie również przyjąłeś inne panowanie nad sobą. Stałeś się obywatelem królestwa, które nie jest z tego świata. Nadepnąłeś komuś na odcisk i ten ktoś to zauważył. I trzeba się liczyć również z tym, że należy wzmacniać się w tej zbroi w Panu. O tym przypomina też apostoł Juda, który bodajże w trzecim wersecie powiedział do wierzących, pisząc swój list: umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. No i to nie jest ta w pierwszym planie walka z bronią w ręku. To jest właśnie zastosowanie tych duchowych oręży. Miecz ducha, którym jest słowo, cała ta zbroja. Ale popatrzmy, nawet w tamtych czasach wierzący potrzebowali takiego szturchnięcia lekkiego. Chcę wam to przypomnieć. Nie śpijcie. Nie myślcie, że jesteście na pikniku. Nie wiem, może, bo nie chcę być jakimś takim narzekającym, tak, ale być może jest tak, że Kościół nie chce dzisiaj tego słyszeć. Może jest tak, że dał się pogrążyć w takim uśpieniu, ukołysany na tej łódeczce prosperity w naszym kraju. I to takie troszeczkę zaczynało być dostosowywane do bogacącej się klasy średniej. Tak? Nie mówiłbym tego przed 24 lutym. Chyba bym się bał, ale chyba trzeba coraz głośniej jednak mówić. Bo kiedy patrzymy na świat jako całość, to zaczynamy widzieć poważne rafy na horyzoncie. I może rzeczywiście na naszą łódeczkę jeszcze świeci słońce, ale nie wiem, czy widzieliście czasami, jak wśród chmur takie wąskie pasmo światła jest. I komuś w promieniu tych świateł może się wydawać, że jest ciągle jak było. A wokoło może być już potężny, gromadzący się sztorm. Więc słowa Judy są również dla nas bardzo aktualne. Chwytajcie za wiosła. Bądźcie czujni, bądźcie mocni i zmierzajcie do bezpiecznej przystani, którą jest ukrycie się całkowite w zwycięstwie naszego Pana. Bo tu, tak sobie na środku oceanu, bratając się z tym światem, nie dacie rady. Słowo Boże odsłania kulisy tych konfliktów. Wiemy, że ostatnio dużo z nas zaczęło sprawdzać, jakie są prawdziwe przyczyny różnych zdarzeń na świecie. Docierało do różnych szokujących informacji. To pociągało za sobą odkrywanie jeszcze bardziej szokujących informacji. Kto co oknuje na tym świecie i po części są to wszystko rzeczy prawdziwe. Aczkolwiek już dawno apostoł Jan powiedział, cały świat tkwi w złym, więc z którego punktu byśmy nie wyszli, to zawsze dojdziemy do tego samego kłębka. Dzisiaj tkwi w złym, 100 lat temu tkwił w złym, w czasach rzymskich tkwił w złym. Natomiast Biblia też przekazuje nam pewne informacje o korzeniach spisków i swoją spiskową teorię dziejów. I chciałbym przeczytać pewien kluczowy w tym względzie werset. Dzisiaj dla nas najważniejszy, który jest zapisany w pierwszej księdze Mojżeszowej 3:15. Gdzie Bóg mówi tak: i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To jest pierwszy moment, kiedy jest mowa o tym konflikcie ogólnoświatowym i międzyświatowym. Kto mówi tutaj co i do kogo? Mamy takich trzech uczestników zdarzeń, których przed swoje oblicze wezwał Pan Bóg. Jest to wąż, który dopiero co skusił pierwszą parę ludzką. Jest to Adam, jest to Ewa. I z każdym z nim Pan Bóg ma coś do pogadania. I tu akurat bezpośrednio w obecności Adama i Ewy mówi do węża. Ale to ma konsekwencje także dla całego rodzaju ludzkiego. Po pierwsze, mamy tutaj zawarty pierwszą wyraźną mesjańską obietnicę. Dotąd tak wyraźnie nie zostało to powiedziane. I tutaj widzimy Mesjasza jako piętę przez duże P. I potomka niewiasty. Tutaj nawet w oryginale jest użyty taki zaimek męski osobowy, tak, że nie ono zdepcze, tylko konkretnie on. Jako jeden spośród wszystkich potomków niewiast na tej ziemi. Oczywiście to miejsce nazywane jest taką praewangelią, znajduje później jakieś rozwinięcia. Bardzo pozytywna wieść jest taka, że jest tu przepowiedziany koniec okupacji ziemi poprzez węża i jego potomstwo. Potomstwo węża to ci, którzy dają diabłu posłuch w swoim życiu i on staje się ich panem. Potomstwo Boże to ci, którzy się temu sprzeciwiają i idą za Bogiem. Mówiąc najprościej. Ono, czy on zdepcze ci głowę, zdepcze twój roż. Takie słowo jest użyte, ono ma szerokie zastosowanie. Tak jak początek, na początku stworzył Bóg, tam też jest roż. W wyrazie bereshit. Roż, czyli to może oznaczać władzę, dominację nad czymś. Jeżeli mamy przełożonego na przykład z synagogi, to on jest roż tej synagogi. Jeżeli mamy przełożonego zboru, to czy lidera, to on jest roż. Jeżeli mamy kamień węgielny w domu, od którego zaczyna się cała budowa, tam gdzieś kiedyś na Bliskim Wschodzie w dawnych czasach, kiedy nie wylewano jeszcze cementu, i który nadaje wszystkie właściwe proporcje, kierunki, piony, poziomy, tak, to też jest roż tego domu. I oczywiście szatan tu przeprowadził taką dywersję, żeby stać się roż w miejsce Adama nad tą ziemską, powiedzmy, prowincją wspaniałego Bożego Królestwa. Skradł nam to, zniszczył nasze marzenia, próbował ustanowić swoją władzę wbrew Bożej woli. Ale Bóg mu mówi, mam to pod kontrolą. Być może to potrwa jakiś czas, ale zakończy się tak, że twój roż zostanie zmiażdżony w proch. I cała ta historia tak się skończy. Więc mamy tu też pierwszą eschatologię, która będzie później się rozbudowywać. Gdybyśmy chcieli studiować to miejsce, to byśmy mogli robić to bardzo, bardzo długo i znaleźć tutaj różne tytuły mesjańskie Pana Jezusa Chrystusa. Ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na rzeczy główne. Po pierwsze, zbawienie przyjdzie przez potomka Ewy, przez mężczyznę. Więc nie przez jakąś bezosobową siłę, nie przez jakiś mechanizm zbawienia świata, nie przez świat aniołów, przez jakiegoś super hero, po prostu przez pewnego normalnego potomka niewiasty. Zarazem wiemy, że w historii ten potomek był kimś więcej niż tylko człowiekiem w całej pełni, że był to sam Syn Boży, Bóg w rzeczy samej. Ale to na razie jest wielka tajemnica wcielenia Syna Bożego, która już tutaj jest nam przekazana. A więc wąż słyszy coś takiego mniej więcej. Myślałeś, że jesteś taki sprytny, że poradzisz sobie z tą istotą, którą uznałeś za słabszą. Ale ona ci pokaże. Pomimo problemów macierzyństwa, pomimo tych wszystkich trudności, jakich będzie doświadczać, będzie rodzić synów i córki. Oni będą rodzić synów i córki, aż wreszcie gdzieś na tej ziemi narodzi się taki syn, który zmiażdży w proch twój róż. Ewa zrehabilituje się za swój błąd i Adam też zrehabilituje się za swój błąd. Dam ludziom szansę. Tego się właśnie dowiedział. A więc tu jest jakby też pierwsza zapowiedź potrzeby powołania narodu wybranego. Chcę powiedzieć, że jest to coś różnego od nas jako Kościoła, gdzie mamy tutaj Polaków, Ukraińców, może jeszcze innych możemy mieć, tak? Ale Bóg wybrał w zasadzie co do istoty rodzinę, tak? Pewną rodzinę po to, żeby z tej rodziny narodziła się ta pięta, która zmiażdży głowę węża. Bo to będzie potomek, to będzie syn niewiasty. I później, jak wiemy, Pan Bóg tą sprawę prowadził dalej, przeniósł tę obietnicę konkretnie na Abrahama, Izaaka, Jakuba. I dalsza historia pokazuje, jak bardzo trudno było wyprowadzić tego potomka. Dlatego Ewangelie zaczynają się genealogią naszego Pana, która pokazuje cały ten ciąg pokoleń prowadzących do narodzin Jego jako tej pięty, która zmiażdży głowę węża. Czytamy to i ziewamy, tak? Ale tak naprawdę nie jest to przypadkiem. To nas łączy tutaj z tym zwiastowaniem. On nie był jakimś super aniołem, który tak spadł z nieba, aby zbawić ludzi. On ma swoją rodową linię sięgającą Adama i Ewy, przez to bierze na siebie całą odpowiedzialność za rodzaj ludzki. I przez to może być doskonałym wybawcą i odkupicielem rodzaju ludzkiego, jako jeden z nas. Miałem przeczytać list do Hebrajczyków 1:5-6, ale zostawiam to nam, kiedy jest mowa o tym niesamowitym posłannictwie naszego Pana, jest też powiedziane, dlaczego. Dlaczego On jest tym wybawcą? I tam jest powiedziane, bo nie aniołom, takim jak wąż, upadły Lucyfer, poddał świat, który ma nadejść. Do żadnego z nich nie powiedział, jesteś moim synem. A do niego tak. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, że ta obietnica mesjańska pojawia się na szerszym tle. Bo teraz przeczytaliśmy tylko tą część. On zmiażdży ci głowę, ty ukąsisz go w piętę. Jeszcze jedna rzecz, która mi umknęła. Tu jest też zapowiedź Golgoty. Ukąsisz go w wpięte. Będzie pewien koszt, który on poniesie. Ostatnio dane archeologiczne właśnie przyniosły takie znalezisko z ziemi Izraela. Kość przebita rzymskim gwoździem. I była to właśnie tutaj ta część stopy. Dokładnie pięta. Więc to archeolodzy wnioskują, że także i była taka technika przymocowywania, tak, do dżoba krzyża, chociaż to jest bardzo drastyczne. Ale pomyślmy też o cenie, jaka została zapłacona za nasz grzech. Więc nie tylko przez środek śródstopia, tak, ale właśnie też poprzez to. Przez 2000 lat przeleżało to w ziemi i została i kość, i gwóźdź. Tak, i praktycznie ciężko byłoby to wyrwać. Tak mocno się to trzymało, ale dobra nowina jest taka, że chociaż było to zbieżne z czasem życia Pana Jezusa, to na pewno nie Jego. Choć z drugiej strony patrząc, zauważmy, już po zmartwychwstaniu w swoim wspaniałym, uwielbionym ciele mówi: dotknijcie, włóżcie palce w bok, zobaczcie, że to jestem ja. Myślę, że wielu z nas liczy, że kiedy będziemy mieć uwielbione ciała, to różne jakieś mankamenty z nas znikną. Tak?
Zobaczymy.
Czy nie jest to dowód wielkiej miłości, że On postanowił takie defekty, takie ślady historii na swoim ciele na całą wieczność zostawić? Myślę, że dlatego, że chce przed swoim Ojcem, przed światem aniołów i tych ludzkich stworzeń, które dostąpią zbawienia, wiecznie świadczyć o swojej wielkiej miłości do stworzenia. Teraz przejdziemy do tego tła, na którym pojawia się ta obietnica mesjańska i tu się robi dopiero ciekawie. Bo najpierw jest powiedziane, że ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Także Bóg mówi, ja ustanowię nieprzyjaźń. Możemy powiedzieć, ale jak to? Zaraz, chwileczkę. Bóg takie rzeczy robi? Czy Bóg nie chce pokoju, nie dąży do pokoju? Tak, Bóg chce pokoju, Bóg dąży do pokoju, Bóg nienawidzi wrogości, nieprzyjaźni. Jest tylko pytanie, pokój między czym a czym? To jest poważne potraktowanie człowieka, jego decyzji i wzięcie odpowiedzialności za tą decyzję, tak? I powiem tak, mamy zupełnie nową, świeżą sytuację, jaka nastała na ziemi. Słowo nieprzyjaźń pochodzi od hebrajskiego słowa ajaw, oznaczającego właśnie wrogość, nieprzyjaźń, ale też synonim stan wojny. Więc możemy powiedzieć, parafrazując, co zostało tu powiedziane. I ustanawiam, wprowadzam, ogłaszam stan wojny między tobą, wężu, a kobietą Isza. Adam Isz, tak, człowiek, kobieta Isza. I pomiędzy twoim nasieniem, a jej nasieniem. Także ta wspaniała obietnica pięty pojawia się na pewnym tle czegoś, co będzie wcześniej, co stanowi tutaj przyczynę tego, że jest ta walka, że jest przebita pięta i że jest zmiażdżenie głowy węża. To jest właśnie fundament tego konfliktu, w którym wszyscy uczestniczymy. To będzie finał wcześniejszej poprzedzającej walki pomiędzy tymi, którzy pójdą za głosem Boga i pomiędzy tymi, którzy poddadzą się podszeptom diabła. Oczywiście ta nieprzyjaźń jest wszechogarniająca. Ona dotyczy świata przyrody, psa, który nas pogryzie, sarny, która boi się nas i ucieka, lwa, który wiemy, czym się żywi. To jest, moi drodzy, sprawa potężnych tajfunów, wichur, tsunami, wulkanów, sił, które wypiętrzają tą ziemię i sił, które chcą ją zrównać z ziemią, tak? To jest, moi drodzy, sprawa powodzi i katastrof z tego wynikających, sprawa suszy w innych miejscach. To jest sprawa tego, że w jednych krajach topi się pszenice, zboże, ponieważ nie chce się stracić zysków, a w innych szczytem wszystkich marzeń jest to, żeby malutką miskę ryżu mieć. To jest sprawa tego, jak wiemy, że ułamek procenta naszej populacji skupia dobra znacznie większe niż pozostałe 99, coś procent, i ten proces się rozwija. To jest wielopoziomowa nierównowaga w każdym względzie. Chciałbym kibicować ekologom, ja też jestem za dobrym klimatem, ale ja nie wiem, czy oni sobie poradzą z czymś takim. Bo jak już troszeczkę przykręcimy ten dwutlenek węgla, to co z tym całą resztą? Czy nagle lew przestanie mnie atakować? A czy ci ludzie, którzy na tym klimacie zbiją wreszcie te swoje majątki, to podzielą się na koniec ze wszystkimi, żeby był dobry klimat wszędzie? Trochę wątpię. Aczkolwiek podkreślam, chcę też oddychać czystym powietrzem, żeby nie było wątpliwości. I czuję się współodpowiedzialny. Także tłem tych konfliktów jest też totalna nierównowaga w świecie, w każdym aspekcie, deficyty zasobów, wrogość w świecie ludzkim przede wszystkim, te wszystkie dysproporcje i to, że my z tą gospodarką nie możemy wyjść na prostą. Jak mamy feudalizm, gdzie jedni gnębią drugich i całkowicie władają ich własnością, ciałem, niewolą, to potem powstaje myśl, to zbudujmy kapitalizm, tak? Niech się każdy dowolnie bogaci. Ale po tym krótkim zachłyśnięciu się okazuje, że znowu wraca ten feudalizm. Że w pewnym momencie niektórzy takie majątki pobudowali, że znowu gnębią drugich, tak jak wcześniej. Jesteśmy w punkcie wyjścia. To zbudujmy socjalizm. Zabierzmy tą własność, która jest przyczyną tych wszystkich nierówności. Nagle okazuje się, że znowu mamy feudalizm. Państwo, partia jest feudałem. I dzisiaj też mamy znowu feudalizm, coraz bardziej pogłębiający się. A więc nie wyjdziemy z tego tymi sposobami. Nie chcę się rozdrabniać tutaj na ten temat, to jest, myślę, dosyć oczywiste. Bardzo ważne jest to, że to nie Bóg wymyślił ten konflikt, tylko on określa warunki po decyzji człowieka i co więcej, paradoksalnie, moi drodzy, to jest dobra nowina, bo Bóg mówi, nie ma planu B. Mógłbym tutaj rzeczywiście spuścić coś więcej niż bombę atomową i stworzyć sobie nowe stworzenie, ale nie. Ja będę się trudził. Ja w tej walce będę wam towarzyszył. Ja znajdę dla was wodza, sztandar, pod którym jako ludzkość w końcu wygracie. Nie chcę planu B. Ukochałem człowieka i pozostaję przy tym. To jest dobra nowina. Mimo tego, że jest to poprzez walkę, poprzez konflikt, poprzez wojnę świętych. To jest coś o wiele szerszego niż to, co dzisiaj wyjawia się przed naszymi oczami. Mówiąc krótko, Bóg powiedział, dałem wam pokój szalom w ogrodzie Eden. Został zniszczony. Pod panowaniem węża nie może być dobrobytu, pokoju szalom, korzystania swobodnego z owocu ogrodu. Także, aby jakoś zakończyć naszą myśl, wiecie, że jestem dopiero na wstępie. Więc postaram się w tym momencie doprowadzić jakoś do końca, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to wszystko są bardzo ważkie rzeczy, wymagające pewnego przetrawienia też, przemyślenia. Ale chyba zdajecie sobie sprawę, jak bardzo ten temat dopiero się nam zaczyna. Gdybyśmy chcieli prześledzić całą biblijną historię i rozwój Bożego działania, te wszystkie etapy, o których Biblia mówi, one są szalenie ważne w świetle tego, co powiedzieliśmy. Przede wszystkim jednak chcę powiedzieć, że został dany nam wódz, została dana nam pięta, która dała się przebić systemowi tego świata po to, aby nas z niego wyrwać, ale czekamy na tą piętę z tymi znakami gwoździa rzymskiego. Ta pięta już nie wróci na drzewo krzyża. Biblia mówi wyraźnie, ta pięta dotknie pewnego szczególnego miejsca na ziemi. Góry Oliwnej, która jest naprzeciwko Jerozolimy. Ta góra zatrzęsie się i rozpadnie na dwa. I to będzie ten właściwy finał tej bitwy. Ta bitwa jest wygrana. Tam już nie będzie walki jakiejś wręcz. Pojawienie się naszego Pana, On swoim blaskiem przyjścia zniszczy Imperium Antychrysta. Ale tam już nie będzie miejsca na walkę. Po prostu pojawienie się naszego Pana z całej mocy. On już ma tytuł do zwycięstwa, bo On zasiadł po prawicy Ojca jako uwielbiony Pan Panów i Król Królów. On jest naszym wodzem. On jest naszym sztandarem. Jeden werset na zakończenie przeczytam, który niechaj będzie dla nas wszystkich ogromnym pocieszeniem w tym obecnym czasie, w tej walce, w której jesteśmy. Zapisany jest przez apostoła Pawła w liście do Rzymian w 8 rozdziale w wersecie 18. I przemawiał do wielu, wielu pokoleń przed nami wierzących. Tych, którzy to ziemskie życie kończyli na arenach Nerona. Tych, którzy byli prześladowani w różnych miejscach. Myślę, że dla nas również ma ogromną wartość. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z tą chwałą, która ma się nam objawić.